Moi drodzy, dzieciom przed pierwszą komunią bardzo często zadaje się takie pytanie, od którego chciałbym rozpocząć. Wszyscy tutaj w Kościele jesteśmy ludźmi wierzącymi, prawda? Wszyscy jesteśmy ochrzczonymi, jesteśmy katolikami. Co dla każdego katolika, dla każdego człowieka wierzącego powinno być najważniejszym celem w życiu? Głośno. Zbawienie. Tak, mamy dostać się do nieba. Najważniejszym celem naszego życia powinno być to, żebyśmy po naszym ziemskim życiu dostali się do nieba. Przez to ziemskie życie idziemy trzema drogami. Albo żyjąc w małżeństwie, albo żyjąc samotnie, albo żyjąc w zakonie lub w kapłaństwie. Każdy tą swoją drogę rozeznaje i tą drogą kroczy do zbawienia. I teraz, żeby w tym ziemskim dążeniu do nieba, w tym naszym ziemskim życiu się nie pogubić, żeby wiedzieć, którędy Pan Bóg chce mnie prowadzić, w jaki sposób Pan Bóg chce mnie prowadzić, czego Pan Bóg w danym momencie mojego życia ode mnie wymaga, oczekuje, jaka jest Jego wola wobec mnie w tym konkretnym momencie mojego życia, dlatego jest potrzebna modlitwa. I to jest temat naszego dzisiejszego spotkania, kolejnego dnia nowenny. Modlitwa. Moi drodzy, modlitwa to jest bardzo szeroki temat i można byłoby na ten temat mówić bardzo dużo. Ja chciałbym tylko dotknąć paru rzeczy. Po pierwsze, o modlitwie można mówić, dzieląc modlitwę na to, na co nie mamy wpływu, jeśli chodzi o modlitwę, i to, na co mamy wpływ. Ja robię ten taki dwojaki podział, dlatego że my często, próbując pracować nad naszą modlitwą, próbując doskonalić naszą modlitwę, kładziemy nacisk na to, na co nie mamy wpływu. Próbujemy coś robić z tym, na co i tak nie mamy wpływu, jeśli chodzi o modlitwę, a ponieważ nie mamy na to wpływu, nie widzimy efektów, to się zniechęcamy i przestajemy nad modlitwą pracować. A powinniśmy pracować nad tym, na co mamy wpływ. Na co nie mamy wpływu, jeśli chodzi o naszą modlitwę. Nie mamy wpływu na nasze uczucia i emocje, które modlitwie towarzyszą. Bardzo często, zwłaszcza ludzie młodzi, mówią: proszę księdza, moja modlitwa jest niedobra, bo ja nie czuję tej modlitwy. Ja nie czuję Pana Boga. Czy ta moja modlitwa Panu Bogu się podoba, jak ja tego nie czuję? Ja mam takie momenty na modlitwie, że ja się wzruszę. Tak się wzruszę, że mi ze wzruszenia łzy plecami popłyną. O, to wtedy jest porządna modlitwa. My nie mamy wpływu na nasze uczucia. Czy jesteście w stanie przewidzieć, czy pojutrze rano będzie chciało wam się modlić? Jesteście w stanie to teraz przewidzieć? A jesteście w stanie przewidzieć, czy za 3 tygodnie w niedzielę rano będzie chciało wam się iść do kościoła? Nie. My na to nie mamy wpływu. Uczucia od nas nie zależą. To Pan Bóg decyduje, że raz modlitwa sprawia nam radość, satysfakcję, przyjemność, że czujemy tego Pana Boga na modlitwie, a innym razem jesteśmy jak kłoda drzewa. Pusty, wyschnięty, ja muszę się zmuszać do tej modlitwy, muszę się mobilizować, żeby pójść do kościoła, bo mi się nie chce, ale idę, mobilizuję się. My na to nie mamy wpływu. To od nas nie zależy. I dlatego pracując nad naszą modlitwą, żebyśmy mogli tą więź z Panem Bogiem utrzymywać, powinniśmy koncentrować się na tej drugiej stronie, czyli na to, na co mamy wpływ. A jeśli chodzi o naszą modlitwę, to mamy wpływ na parę rzeczy. I nad tym powinniśmy się skupiać, bo to będzie naszą modlitwę doskonaliło. Po pierwsze, mamy wpływ na to, żeby w modlitwie nie było przypadkowości. Bo takim największym błędem, który my popełniamy w naszym życiu duchowym, to jest przypadkowość w modlitwie. No jakoś tam się pomodlę. No jakoś tam znajdę czas, że się pomodlę. A później się okazuje, że nie znalazłem czasu, bo to mi wypadło, to, tamto. No i dzień się skończył, a ja bez modlitwy. Jeżeli chcę się spotkać z kimś dla mnie bardzo ważnym, i na tym spotkaniu mi bardzo zależy, to co ja zrobię, żeby się z tą osobą spotkać? Powiem: słuchaj, no jakoś tam się spotkamy, no może znajdę w ciągu dnia chwilę czasu, żebyśmy się spotkali? Nie, ja się wtedy z tą osobą mówię. Słuchaj, spotkajmy się w wtedy i wtedy, o tej godzinie, bo mi na tym spotkaniu zależy. I tak powinniśmy robić z modlitwą. Rano modlę się o tej godzinie, wieczorem modlę się o tej godzinie. Konkretnie wyznaczam sobie porę na modlitwę. Przychodzi ta pora i wtedy jest modlitwa. Jeżeli nie wyznaczymy sobie czasu na modlitwę, to wtedy ta modlitwa nam ucieknie. Mamy wpływ, żeby sobie modlitwę zaplanować? Mamy. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Druga sprawa. Unikać na modlitwie pośpiechu i bałaganu. Bo bardzo często nasza modlitwa jest w takim ogromnym pośpiechu. Rano ucho przy radiu, oko przy telewizorze, kanapka w buzi, Ojcze nasz po drodze. I to jest nasza modlitwa. Jeden z największych mistrzów duchowości, święty Ignacy z Loyoli, zachęcał, żeby w modlitwie wykorzystywać wyobraźnię. I on mówi tak, jeżeli masz się modlić, postaw sobie krzesło, siądź sobie naprzeciwko w drugim, zamknij oczy i wyobraź sobie, że na tym krześle siedzi Pan Jezus, że On się na ciebie patrzy, że On się na ciebie przygląda, że On cię widzi, słyszy, obserwuje i dopiero wtedy zacznij się modlić. Najpierw uspokój swoje serce, najpierw się zatrzymaj, najpierw się przygotuj do modlitwy. Kiedy dziewczyna idzie na spotkanie z chłopakiem, to co, poleci na to spotkanie tak jak stoi, w szlafroku z potarganymi włosami? Nie, najpierw idzie przed lustro, nakłada na siebie te kolory, ja zawsze te dziewczyny podziwiam, że mi się to nie pomyli, to tak później ładnie wygląda. Ubiera się, ale ona przygotowując się na spotkanie z chłopakiem, w swoim sercu już to spotkanie z chłopakiem zaczęła. Bo dla kogo ona to robi? Dla niego. I podobnie jest z nami. Kiedy ja się do modlitwy przygotowuję, kiedy staram się wyciszyć, skupić, zadbać o skupienie, to chociaż jeszcze ta modlitwa się może faktycznie tak w pełni nie zaczęła, to ona się w moim sercu już zaczęła. Dlatego, moi drodzy, taką dobrą rzeczą jest, jeżeli macie w domach taką możliwość, żeby modlić się w domu w jednym miejscu. Żeby sobie znaleźć w domu takie jedno miejsce, gdzie się modlę. Czy to będzie jakiś fotel, na którym sobie siadam, bo nie bardzo potrafię już klęknąć, bo mi sił brakuje. Czy to będzie jakiś taki kącik, gdzie sobie klęknę. Ale niech to będzie jedno stałe miejsce. Niech to miejsce kojarzy nam się z modlitwą, bo wtedy łatwiej będzie się skupić. Jak człowiek wchodzi do kościoła, to już wchodząc do kościoła się automatycznie wycisza. Prawda? Bo on jest przyzwyczajony do tego, że wchodzi do miejsca, gdzie jest obecny Pan Bóg. I podobnie jest w domu. Kiedy ja mam to swoje stałe miejsce, do którego przychodzę, by się tam modlić, to w momencie, kiedy ja już tam idę, kiedy ja tam już staję, to ja już się uspokajam, ja już się zatrzymuję, ja już się wyciszam. I to jest kolejna rzecz, na którą mamy wpływ. Żeby nasza modlitwa nie była w pośpiechu, nie była w bałaganie, nie była w chaosie, żeby się przed modlitwą zatrzymać. Kolejna rzecz. Moi drodzy, my żyjemy w takim głupim przeświadczeniu, że powinniśmy umieć się modlić. Że to, ta umiejętność modlitwy sama ma przyjść. Że ja się powinienem urodzić z umiejętnością modlitwy. Mamy coś takiego, prawda? Że uważamy, że sami z siebie powinniśmy się umieć modlić. Człowiek po grzechu jest tak pokręcony, że musi się wszystkiego uczyć. My musimy się wszystkiego uczyć. Jako małe dzieciaki uczyliśmy się chodzić, mówić, pisać, jeść, używać sztuczców, jeździć na rowerze, grać na gitarze itd., itd. Wszystkiego musimy się uczyć. I z modlitwą, moi drodzy, jest podobnie. Modlitwy trzeba się uczyć. I często nasz błąd polega na tym, że my tego nie robimy. nauczono nas jednej formy modlitwy w dzieciństwie i my próbujemy całe życie tą formą modlitwy iść przez życie i w końcu stwierdzamy, że to nam nie pasuje. Jeżeli jedzenie jest pokarmem dla mojego ciała, to modlitwa jest pokarmem dla mojej duszy. Jeżeli małe dziecko, jak się urodzi i zaczyna jeść, zaczyna się karmić mleczkiem, kaszką, manną, prawda? Czy da się człowieka przez całe życie tym karmić, kiedy on ma lat 14, 18, 20, 30, 50, 3 razy dziennie kaszka z mlekiem? No to po paru latach, za przeproszeniem, on już będzie żygał tą kaszką. No boż ileż można? I teraz zobaczcie, im więcej nauczył się sposobów przyrządzania sobie jedzenia, tym jedzenie mu bardziej smakuje. No bo raz sobie zrobi naleśniki, raz sobie zrobi pierogi, raz sobie zrobi schabowego, innym razem jeszcze coś innego i wtedy ochota do jedzenia jest większa. I podobnie jest z modlitwą. Modlitwa to jest wiele sposobów kontaktu z Panem Bogiem. Różnych sposobów. To jest i modlitwa myślna, i modlitwa spontaniczna, i różaniec, i modlitwa z modlitewnika, i wiele, wiele innych sposobów. Im więcej nauczyłem się sposobów modlitwy, im więcej wypracowałem sobie sposobów modlitwy, tym łatwiej mi wybrać sobie dany sposób modlitwy i dostosować do mojej obecnej życiowej sytuacji. A jeśli ja tylko nauczyłem się jednego sposobu modlitwy, to tak jak z tym jednym sposobem jedzenia, w pewnym momencie mam ja tego dosyć. I mi się już po prostu tego nie chce. I moi drodzy, bardzo często problem z modlitwą polega u nas właśnie na tym, że my nie mamy wypracowanych różnych sposobów modlitwy. Warto na to zwrócić uwagę, bo te sposoby, te formy modlitwy można sobie zmieniać w zależności od mojej sytuacji. A im ja mam ten większy zakres modlitwy, to łatwiej mi wybrać taki sposób, który w danym momencie najbardziej pomoże mi się z Panem Bogiem spotkać, pomoże mi się najbardziej z Panem Bogiem skontaktować, najbardziej pomoże mi Pana Boga usłyszeć, bo najważniejszym celem modlitwy to nie jest moje mówienie do Pana Boga, bo Pan Bóg i tak, jak to powiedział Pan Jezus, Ojciec Wasz Niebieski i tak wie, czego Wam potrzeba. Modlitwa jest po to, żebyśmy Pana Boga słuchali, żebyśmy słuchali, czego On w danym momencie od nas oczekuje. Kiedy stajemy przed podjęciem jakiejś trudnej decyzji, kiedy czeka nas jakaś sytuacja, która nas przeraża, która jest dla nas trudna, kiedy jesteśmy na jakimś zakręcie życiowym i boimy się przyszłości, stajemy przed Bogiem i pytamy, Panie Boże, co ja mam zrobić? Czego Ty ode mnie oczekujesz? Jaka jest Twoja wola wobec mnie? Moi drodzy, co to znaczy ufać Panu Bogu? Czy ufanie Panu Bogu oznacza to, że ja się nie boję tego, co mnie w życiu spotka? Nie. Ja nie mam wpływu na to, czy się będę bał, czy nie. Pamiętacie scenę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu? Bał się Pan Jezus? No pewno, że się bał. I to jak? Że ze strachu krwią się pocił. A to znaczy, że nie ufał Ojcu? Ufał. A dlaczego ufał? Bo wypełnił wolę Ojca. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Modlitwa uczy nas zaufania do Pana Boga. A zaufanie polega na tym, abym wypełniał wolę Pana Boga. Abym zrobił to teraz w moim życiu, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje, czego Pan Bóg ode mnie wymaga. Ale żeby to usłyszeć, żeby o tym się dowiedzieć, to ja muszę nawiązać ten kontakt z Panem Bogiem. To ja muszę uczyć się Go słuchać. I to jest, moi drodzy, ta cała sztuka modlitwy. Dzisiaj jako temat naszej nowenny mamy te słowa z Pisma Świętego, które mówią: o cokolwiek będziecie prosić mojego Ojca, da wam. Te słowa wypowiedział Pan Jezus. Czyli Pan Jezus mówi nam, że Pan Bóg zawsze wysłucha każdej naszej modlitwy. A jak to jest w sytuacjach, kiedy nam się wydaje, że Pan Bóg nas nie wysłuchał? Spotykałem nieraz w swoim życiu ludzi, którzy przychodzili i mówią: proszę księdza, no jak to jest? Ja Pana Boga prosiłem. Prosiłem czy prosiłam o coś dla mnie bardzo ważnego. Na tym mi naprawdę zależało. To było coś dobrego, bo ja rozumiem, gdybym prosił Pana Boga o coś złego, żeby, nie wiem, sąsiada pokręciło, no to wiadomo, Pan Bóg takiej modlitwy nie wysłucha. Ale ja prosiłam o coś dobrego i Pan Bóg mnie nie wysłuchał. No to jak to jest, proszę księdza? To albo tego Boga nie ma i to, co wy w kościele opowiadacie, to jest jedna wielka bzdura, albo jeśli ten Pan Bóg jest, to Jemu na mnie nie zależy. Bo gdyby Mu na mnie zależało, to On by mnie wysłuchał. A On mnie nie wysłuchał. Święta Teresa powiedziała, że nie ma modlitw niewysłuchanych. Każda modlitwa jest wysłuchana, tylko czasami inaczej, niż my byśmy tego chcieli. Lepiej dla nas. Pan Jezus powiedział w Ewangelii takie słowa: jeżeli do Ojca przychodzi Syn i prosi Go o chleb, to czy Ojciec da Mu kamień zamiast chleba? Nie, da Mu chleb. Czyli Pan Bóg zawsze wysłuchuje naszej modlitwy. Tylko czasami w życiu jest tak, że my przychodzimy do Pana Boga, nam się wydaje, że prosimy Go o chleb, a tak naprawdę to prosimy Go o kamień. I wtedy Pan Bóg nie da nam tego kamienia, tylko da nam chleb. Da nam to, co dla nas jest naprawdę potrzebne. My w pierwszym momencie może tego nie zrozumiemy. To jest tak jak z tą dziewczyną, która zobaczyła na wystawie sukienkę. No i tak jej na mózg padło, że stwierdziła, że bez tej sukienki nie będzie szczęśliwa. Jeść nie może, spać nie może, oczy maślane, zamknie oczy, od razu sukienkę widzi. No i przychodzi do swoich rodziców i mówi: słuchajcie, kochani rodzice, no kupcie mi tę sukienkę. No naprawdę, jak ją będę miała, to będę wtedy przeszczęśliwa. No rodzice patrzą na tą córkę i patrzą na tą sukienkę i widzą, że jak ona tą sukienkę nałoży na siebie, to pożar się, Panie Boże, no same nieszczęścia, wszyscy ją na języki wezmą. I mówią do niej: córciu, broń Boże, my ci tego nie kupimy, bo jak ty to byś na siebie założyła, no to nie daj, Panie Boże, no świat się z ciebie będzie śmiał. Ale wiesz co, zamiast tej sukienki, która ci zupełnie nie leży, to my kupimy ci, no nie wiem, na przykład ten swetr. I w tym swetrze naprawdę będziesz cudownie wyglądała. I teraz jeżeli ta dziewczyna nie jest posłuszna swoim rodzicom i nie potrafi rodzicom zaufać, to będzie nieszczęśliwa. No bo nie ma tej sukienki, którą sobie ubzdurała i nie potrafi przyjąć tego swetra, który w tym momencie jest dla niej lepszym rozwiązaniem. I podobnie z nami postępuje Pan Bóg. Pan Bóg zawsze wysłuchuje naszej modlitwy, tylko wysłuchuje jej w taki sposób, żeby z tego wyszło jak największe dobro. I dla nas, i dla innych ludzi. My w pierwszym momencie tego możemy nie zauważyć, bo jesteśmy tak zapatrzeni w to, na co nam po ludzku zależało, że nie widzimy tego. Dopiero trzeba pewnego czasu, żeby z perspektywy czasu zacząć to dostrzegać. Nasi męczennicy przyszli do kościoła, aby bronić świątyni, ale po ludzku rzecz biorąc, chcieli wrócić do domu, do swoich rodzin, do swoich bliskich. Ale powiedzieli: Panie Boże, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Jeżeli będzie taka potrzeba, my Ci ufamy. I gdyby nie ta ich ofiara, gdyby nie ta ich tragedia, to nie byłoby tego dobra, które się teraz dzieje, które Pan Bóg z tamtej sytuacji wyprowadza. I tak jest za każdym razem. Każdy z nas może to na własnym przykładzie zobaczyć. Przypomnijcie sobie, jak mieliście 14, 15, 16 lat. Ile rzeczy wtedy wam się wydawało niesprawiedliwych, bez sensu, złych. A dzisiaj, kiedy mamy swoje lata i cofniemy się do tamtego czasu, to widzimy, że wcale tak nie było. Że z tego Pan Bóg wyprowadził dobro. Że w sumie to mi na dobre wyszło. Że w sumie z tego wyszło wyszły jakieś dobre rzeczy. Chociaż wtedy, kiedy to się działo, to ja tego nie widziałem. Moi drodzy, nie ma modlitwy bez zaufania i posłuszeństwa Panu Bogu. Nie ma dobrej modlitwy bez zaufania i posłuszeństwa Panu Bogu. I właśnie takiej modlitwy uczą nas błogosławieni męczennicy z Pratulina. Amen.